Kiedy na facebookowej stronie waszego zboru zobaczyłem niedawno, że mam być gościem specjalnym dzisiejszego nabożeństwa, byłem naprawdę zdumiony, ale wiecie, zrozumiałem jedno, że skoro mój Bóg jest kimś niezwykłym i kimś naprawdę specjalnym, to i każdy, kto mu służy, absolutnie każdy, może być właśnie tak postrzegany. Bycie sługą Pana Jezusa Chrystusa to szczególny zaszczyt, który nas tak bardzo wyróżnia na tym świecie. A więc każdy, kto jest sługą Jezusa Chrystusa, tutaj na ziemi jest w pewnym sensie gościem specjalnym. I dzisiaj będę mówił właśnie do takich, którzy są specjalnymi gośćmi na tej ziemi. Wyróżnieni, bo są sługami żywego Boga Jezusa Chrystusa. Wczoraj miałem zaszczyt stanąć przed zgromadzeniem absolwentów tutejszego ośrodka Nowej Nadziei, a dzisiaj z autentycznym drżeniem i bojaźnią stoję przed zborem Kościoła, któremu tak wiele zawdzięcza. Wasze powiedziane kiedyś Bogu tak zaowocowało uratowaniem życia tak wielu osobom. Wszystko, co tu dzisiaj z zachwytem oglądamy, słuchamy, stało się możliwe, stało się rzeczywistością, jest efektem takiego zwykłego, prostego posłuszeństwa Bogu. Pastor Marek Tomczyński opowiadał mi kiedyś, jak to było, kiedy pierwszy raz zaproponował tutejszemu zborowi, żeby wybudować i prowadzić tutaj ośrodek dla osób uzależnionych od alkoholu. Ktoś ze starszych ówczesnego zboru powiedział mu: bracie pastorze, my tu sami ze sobą nie możemy dać sobie rady, a ty chcesz tu nam jeszcze jakichś pijaków sprowadzać? Ale potem stanęliście w modlitwie, stanęliście w takiej pokorze przed Bogiem i przyjęliście to, jaka jest Jego wola dla waszej społeczności, dla waszego zboru. Pomyślcie, jak wiele może zależeć od jednego powiedzianego Bogu tak. Od jednego tak powiedzianego Bogu. Kiedyś Żyd Mordochaj przekazał królowej Esterze takie słowa. Będziemy o tym czytać z Księgi Estery 4, 14, 15. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Tak często powiedzenie Bogu tak jest trudne, jest naprawdę niebezpieczne, wydaje się nierozsądne, a nawet często wydaje się być wręcz głupie. Po co tak ryzykować? A jednak wiele, nie tylko w Polsce, zborów, myślę, że chyba wszystkich denominacji chrześcijańskich mogło i powinno się od was, drogi zborze Janowicki, uczyć. Być może tak, jak to przypuszczał Żyd Mordochaj, naszą królewską godność synów, córek samego króla, godność królewskiej oblubienicy osiągnęliśmy właśnie po to, by ratować tych, którym grozi pewna nieuchronna śmierć. Wszyscy myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć, znamy słowa proroka Izajasza z 58 rozdziału jego księgi, Izajasz 58, 6, 9. Te cudowne wersety mówiące o tym, czym naprawdę jest post. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Wszyscy to znają. I wszyscy wiedzą, że to jest Boże tak i amen. Z tym się po prostu nie dyskutuje. Jednak tak bardzo niewielu wybiera tą drogę. Wiele razy w naszym stopniu jest tak dlatego, że boimy się trudności. Boimy się spodziewanych, tych często trudnych do przewidzenia trudności. I tak rozsądnie unikając trudności, sami siebie pozbawiamy wielu, naprawdę wielu Bożych błogosławieństw. Wielu spośród nas z pewnością zna historię powstania bieszczadzkich zborów wielonoświątkowych, tych Wisłoczków, w Puławach, w Woli Piotrowej. Pod koniec, tak bardzo skrótowo, pod koniec lat 60. ubiegłego już wieku, chrześcijanie z czeskiego Zaolzia odebrali od Boga proroctwo, że mają się przenieść do Polski, w Bieszczady, na tereny już wówczas ponad 20 lat wcześniej opuszczone, opustoszałe dokładnie, po tak zwanej akcji Wisła. Tę przeprowadzkę i jakby przyjęcie tego proroctwa przyspieszył też fakt, że władze ówczesnej Czechosłowacji rozpoczęły bardzo intensywne prześladowania chrześcijan. Masowo zamykano domy modlitwy i wtedy po prostu zdecydowali się. Skoro Bóg tak mówi, idziemy. Całymi rodzinami, z całym dobytkiem, często z bardzo małymi dziećmi, przeprowadzili się z cywilizowanego wówczas Zaolzia. To naprawdę była cywilizacja. Na tereny całkowicie odludne. Do miejsc, gdzie nie było dróg, gdzie nie było prądu, gdzie nie było łączności. Do miejsc, gdzie dostęp do służby zdrowia to było ho, ho, ho. Nie było szkół, nie było przedszkoli. Pola i pastwiska, które tam zastali, były tak zarośnięte, że jak mi opowiadali, to żeby odzyskać metr bieżący pola, nieraz cały dzień karczowali te maliniaki, te krzaki. Cały dzień ciężkiej pracy, by posunąć się o metr do przodu. Górskie rzeki i potoki zabrały wszystkie drogi, wszystkie ścieżki. Także te tereny były praktycznie niedostępne. Mieli tam naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Ale wiedzieli jedno. Bóg chciał, żeby oni tam przyjechali. Jedną z pierwszych rodzin, która osiedliła się na tamtejszych terenach, to była ojciec, matka i czwórka dzieci. Najstarszy z synów miał wówczas 18 lat. I w pierwszym roku ich pobytu zmarł ojciec tej rodziny. Wszystkie jego obowiązki musiał przejąć ten 18-latek wówczas. Tak jak mi opowiadali, to problemy bytowe, życiowe, z jakimi się tam musieli mierzyć mężczyźni, głowy rodziny były za trudne nawet dla 40-latków. A co dopiero dla tego 18-letniego młodzieńca. Aż się prosiło, by wołać wówczas do Boga. Coś Ty, Boże, najlepszego narobił. Przecież wiedziałeś, jakie tam są warunki. Nie dość, że kazałeś im tam przyjechać, to jeszcze zabrałeś im ojca. Jak mogłeś coś takiego, Boże, zrobić? Kto tam był i kto rozmawiał z tymi osadnikami, bo przynajmniej w Puławach można oglądać zdjęcia z pierwszych lat ich pobytu tam w Bieszczadach. Kto tam, to taki ktoś, kto tam był, zrozumie, że oni mieli naprawdę pełne prawo, by wołać do Boga, coś Ty najlepszego nam zrobił. Dzisiaj ten ówczesny 18-latek od wielu już lat jest wspaniałym pastorem zboru w Wisłoczku. Jego młodszy brat jest też od wielu już lat pastorem kolejnego wspaniałego zboru w Puławach. A dwie ich siostry są dla ówczesnych zborów, dla tych zborów tamtejszych prawdziwym błogosławieństwem. Kiedy dzisiaj przyglądamy się temu, co przez nich Bóg uczynił, nie tylko tam, w Bieszczadach, ale i w całej Polsce. Wiecie może, że co rok są tam organizowane 3 wielkie, wspaniałe konferencje w każdym z tych zborów od wielu, wielu lat. I przyjeżdża tam cała Polska i nie tylko. I dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy. Bóg używa ich cudownie. Kiedy to widzimy, dzisiaj nikt już nie woła, coś Ty, Boże, zrobił. Ale dzisiaj wszyscy z wdzięcznością dziękujemy Bogu za to, co zrobił, a im za to, że wówczas powiedzieli Bogu tak. W Woli Piotrowej powstała fundacja, która prowadzi również ośrodek dla uzależnionych. Proste, zwykłe posłuszeństwo Bogu wydaje kolejne wspaniałe owoce. Kiedy 16 lat temu przygotowywaliśmy się razem z żoną do prowadzenia w Krakowie punktu konsultacyjnego misji Nowa Nadzieja, to się nazywało punkt konsultacyjny dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Mieliśmy taką cichą nadzieję, że będziemy pracować w tak zwanych nieco lepszych środowiskach. Wiecie, no, Kraków to Kraków. Artyści, naukowcy, tak zwane wyższe sfery. A wśród nich tyle alkoholizmu, tyle uzależnień, że pracy na pewno na długie lata by nam nie brakło. Tymczasem, kiedy uruchomiliśmy ten punkt, naszym pierwszym pacjentem, jak to możemy nazwać, był Marek. Zapukał, wszedł do środka i powiedział: jestem bezdomnym alkoholikiem, potrzebuję pomocy. Musieliśmy całkowicie przewartościować nasze plany i nasze wyobrażenia o tym, gdzie i jak, wśród kogo Bóg chce nas używać. Odebraliśmy tą wizytę Marka, tego pierwszego naszego pacjenta, jako wyraźną wskazówkę od Boga. I kiedy poszliśmy w tym kierunku, nasza służba naprawdę zaczęła się rozwijać. I to rozwijać w całkiem niezwykłym tempie. Proporcjonalnie do tego tempa zaczęły rosnąć też przeszkody, trudności i jednocześnie maleć nasze własne ludzkie możliwości do działania. W pewnym momencie stwierdziłem z taką stałą pewnością, moje nasze możliwości skończyły się już definitywnie. Ale właśnie wtedy pozostały Jego możliwości i to w zupełności. W zupełności wystarczyło. Wielu niestety zrażonych tymi trudnościami odeszło wówczas od nas. Ale ci, którzy wytrwali, którzy dziennie nam towarzyszyli, do dzisiaj są prawdziwym błogosławieństwem, nie tylko dla nas, ale też dla swoich zborów. I wy, i my dobrze wiemy, że nasz udział w tym, co czyni Bóg, nie miał nigdy polegać na przyglądaniu się z boku i głośnym wykrzykiwaniu Alleluja. Że trzeba było nieraz wysoko zawinąć rękawy, nadstawić karku, nadstawić policzka. Że trzeba było zmierzyć się z niewiarą, szyderstwem, fałszywymi oskarżeniami, pomówieniami. Że trzeba się było zmierzyć z niewdzięcznością i z niesprawiedliwością. Dobrze wiemy i wy i my, że było nieraz trudno, było bardzo trudno, a miejscami bardzo, bardzo i jeszcze trudniej. Ale było warto, prawda? Od 15 lat prowadzimy ośrodki dla bezdomnych osób. Najpierw przez 8 lat była zamkowa, potem od 7 już prawie lat funkcjonuje dom Łazarza, jednocześnie od 4 lat dom Korneliusza dla ciężko chorych bezdomnych. A w planach mamy jeszcze dom Tabity, dom Jakuba, dom Tymoteusza. I wierzę, że one powstaną, bo to są Boże marzenia i to są Boże plany. Tak naprawdę nikt nie wie, ilu w Polsce jest bezdomnych. Statystyki podają od 30 do 60 tysięcy. Niektóre źródła mówią 300 tysięcy. Niemal przeraził mnie kiedyś pewien redaktor z telewizji, który mówi, że według jego orientacji to jest prawie 800 tysięcy osób. Wiele bezdomności jest po prostu ukryte. Ludzie nie mają żadnego swojego konta, ale gdzieś tam pomieszkują od czasu do czasu, bez meldunków jakoś tak sobie radzą. Ale 30, 60 czy 300 tysięcy? Bóg wie, ilu ich jest i kto jak kto, ale On tego tak na pewno nie zostawi. Tak z ręką na sercu i z całkowicie czystym sumieniem, gdziekolwiek jestem, głoszę, że żadna społeczność, żadna chrześcijańska społeczność nie jest ani za mała, ani za biedna, ani za mało wykształcona, ani za mało wpływowa, za mało doświadczona, by zorganizować i prowadzić dom dla bezdomnych. I to dom z prawdziwego zdarzenia. Taki dom w pełnym Bożym znaczeniu tego słowa. Przykład waszego zboru, wasze świadectwa powinny być również zachętą dla wielu społeczności, które dzisiaj wahają się, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć Bogu tak. A przecież potrzeby są naprawdę ogromne. Naród tonie w alkoholu. Zewsząd leją się rzeki, gorzały, piwska. Tysiące, setki tysięcy młodzieży dzisiaj nie potrafi się bawić bez dopalaczy. Trują się, zabijają na naszych oczach. Mieszkamy z Ilonką w bardzo spokojnej dzielnicy Krakowa. Na 8 piętrze w bloku. Co noc tego lata otwarte na oścież wszystkie okna. I prawie co noc słychać trwające niemal nieraz do samego rana wycie, dosłownie zwierzęce wycie bawiące się na dopalaczach młodzieży. To nie jest normalne. Tak źle nigdy jeszcze to nie było. A przecież to tylko jedna dzielnica i to na dodatek dość spokojna w jednym mieście. A co się dzieje w innych dzielnicach? A co się dzieje w innych miastach? Nikogo z nas nie dziwi, że rząd, że policja i inne służby rozkładają bezradnie ręce i mówią, że nic się z tym zrobić nie da. Ale dlaczego na Boga Kościół Boży chowa się po kątach? Że niby nie potrafi pomóc, że się na tym nie zna, że to zbyt trudne, że to zbyt niebezpieczne? Dla kogo? Dla Kościoła? Czy jest coś niemożliwego dla naszego Boga? Wiecie, chciałoby się aż sparafrazować Sienkiewicza i zawołać: Kościele Boży, larum grają, a ty nie wstajesz, za broń nie chwytasz? Kościele Boże. Od dawna mam przekonanie, że pomoc uzależnionym, pomoc bezdomnym, wdowom, sierotom, to właśnie zadanie dla Kościoła Bożego, dla Jego oblubienicy. Zajmują się tym mniej lub bardziej profesjonalne różne świeckie organizacje lub na poły świeckie, a Kościół Boży przygląda się, jakby umywa ręce i godzi się z tym stanem. Tej niby dobrze zorganizowanej, dobrze przygotowanej świeckiej pomocy jest dość dużo. Ale ciągle potrzeba w Polsce kolejnych chrześcijańskich ośrodków dla uzależnionych. Kiedyś Ania Kułakowska powiedziała tutaj: jaki pożytek będzie z tego, jeżeli oni wszyscy trzeźwi pójdą kiedyś do piekła? Tajemnica waszego, drogi Janowicki Zboże, sukcesu jest taka, że od samego początku ośrodek dla uzależnionych Nowej Nadziei był prowadzony przez tutejszy Kościół. Nie mam nic przeciwko stowarzyszeniom, fundacjom czy jakimś tam innym naukowym instytucjom, ale to jest zadanie dla Kościoła. U nas też nasze ośrodki prowadziliśmy jako Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem. W pewnym z praktycznych względów w pewnym momencie utworzyliśmy taką przykościelną organizację, ale z czasem było widać coraz wyraźniej, jak sprawy kościelne i sprawy stowarzyszenia są od siebie oddzielane, jak problemy ośrodków są zrzucane na barki pracowników stowarzyszenia, a Kościół jakby idzie troszeczkę swoim własnym, słusznym skądinąd torem. Bóg błogosławi tej pracy. Bóg nas chroni, szczerze zaopatruje. Tylko dzięki Jego łasce przetrwaliśmy te kilkanaście lat. Ale prawdziwe przebudzenie, to, co sprawia, że o Krakowie słychać, że dzieją się tam naprawdę dobre rzeczy i dobre rzeczy w sferze duchowej, te, o których nie słychać tak bardzo i nie widać, zawdzięczamy temu, że już ponad 3 lata temu tam, w ośrodku dla bezdomnych, powstał Kościół, chrześcijańska wspólnota bezdomnych, Dom Łazarza. Odkąd staliśmy się Kościołem, ta praca wygląda zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Mam zaszczyt być pastorem tego zboru. Drugim pastorem jest również Jurek, który był bezdomnym, był z nami 7 lat, potem się chłopak ożenił, ma rodzinę, pracę. Starszymi zboru są mieszkańcy naszych domów. Jest takie dość powszechnie używane powiedzenie czy porównanie niebo a ziemia. W naszym przypadku pasuje ono jak ulał. Nasza rzeczywistość dzisiaj, odkąd jesteśmy Kościołem, a przedtem to naprawdę niebo a ziemia. Ale w Królestwie Bożym nic, absolutnie nic nie dzieje się automatycznie. Bóg patrzy na nasze serca i czyni zgodnie z tym, co widzi. To właśnie z powodu szczerych, oddanych Bogu serc wspomniane bieszczadzkie wioski to miejsca szczególne. To z powodu szczerych, oddanych Bogu serc Ustroń, gdzie misjonowa nadzieja już chyba od prawie 30 lat co kwartał prowadzi dni skupienia dla uzależnionych, to z powodu właśnie takich serc Ustroń jest takim szczególnym miejscem. I to z powodu szczerych i oddanych Bogu serc Janowice są dla Polski i nie tylko takim szczególnym miejscem. Ja tu nie prawię wam pustych komplementów. Kilka razy zdarzyło mi się przyjechać tutaj w towarzystwie osób, że tak powiem, prosto ze świata. Przywodziliśmy kogoś tutaj na terapię, a towarzyszyły nam osoby ze świata. Ot tak, żeby się pożegnać ze swoim przyjacielem czy ukochanym. I kilkakrotnie, to już było prawie takie regularne, widziałem, uczestniczyłem w tym, jak te osoby, kiedy tu wysiadły z samochodu, zaczęły się rozglądać i pytały się, co to jest za miejsce? Co tu takiego jest? Nie mogły sobie poradzić. Spotkały całkiem inną duchową rzeczywistość niż tam za murami, tam za tym pięknym ogrodzeniem i rozglądały się naprawdę zdumione. Trudno tym ludziom, którzy nie mają pojęcia o Bogu, o duchowości, o Duchu Świętym, tak od razu wyłożyć kawę na ławę. Po prostu, ale widziałem szeroko rozwarte oczy, te szeroko otwarte buzie i to zdumienie w oczach, to rozglądanie się. Pamiętam, jak przywieźliśmy tutaj na terapię Gerarda. Towarzyszyła nam wówczas Kasia, no, możemy powiedzieć śmiało, poganka, która absolutnie Boga nie szukała. Nawet nie chciała słuchać o Bogu. Ale zauroczona tym miejscem w drodze powrotnej, w samochodzie, cały czas się dopytywała. Cały czas słuchała o Bogu. Mogliśmy jej opowiadać świadectwa, a ona słuchała i chciała jeszcze, jeszcze. To jest 340 parę kilometrów, kiedy zjeżdżaliśmy już z autostrady w Balicach pod Krakowem. Tam Kasia w samochodzie przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dzisiaj mieszka w Detroit. Ma męża chrześcijanina, są członkami tamtejszego zboru. Mamy z nią cały czas kontakt. Wystarczyło pół godziny w Janowicach, żeby zaczęły się dziać w jej życiu takie cuda. Żeby i w życiu innych też tak to chciało działać, prawda? Ja sam skończyłem świecką odwykówkę. Ale na tej świeckiej odwykówce poznałem Boga właśnie dzięki misji Nowa Nadzieja, która regularnie bracia z Ustronia i bracia z Wielska Białej przyjeżdżali do Bulowic co czwartek i głosili nam Jezusa. Wczoraj mówiłem, jak to się troszkę dalej potoczyło, ale dzisiaj chcę przede wszystkim powiedzieć o tym, że kiedy po kilku latach zaczęliśmy tu z żoną regularnie przyjeżdżać na szkolenia Izaja 61, to jak ja zazdrościłem wówczas tutejszym pacjentom, że mogą trzeźwieć, że mogą doprowadzać swoje życie do no, jakiegoś normalnego przynajmniej stanu, słuchając jednocześnie non-stop o Bogu w takim miejscu, w takiej atmosferze. Zawsze z wielkim żalem z żoną wyjeżdżaliśmy stąd. Urok i atmosfera tego miejsca pozostawały zawsze na długo w naszych sercach. Jak widać, do dzisiaj nam to nie przeszło. to dzięki Wam to miejsce jest tak niezwykłe, ale wiemy też przecież, że samo szczególne, niezwykłe miejsce nie zawsze wystarczy. Dlaczego uważam, że pomoc bezdomnym, uzależnionym to zadanie właśnie dla Kościoła Bożego? Istotną częścią programu jest pomoc duchowa niesiona tym, którym usługujemy. I trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek służbę w tych środowiskach bez niesienia pomocy duchowej. A częścią tej pomocy, która jest też w programie Nowej Nadziei, jest uzdrowienie obrazu Ojca w sercach tych, którym usługujemy. Ta część nosi w programie Nowej Nadziei tytuł Ojcowskie Serce Boga. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wersety 8-9, Filip zwraca się do Pana Jezusa z prośbą. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. A w drugiej części już 9 wersetu Jezus odpowiada. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jaka fundacja, jakie stowarzyszenie są w stanie pokazać biednym, bezdomnym, pogubionym, uzależnionym takiego Ojca, jakiego pokazał nam Jezus Chrystus? Jeżeli nie uczyni tego Kościół, jeżeli nie uczyni tego ciało Jezusa Chrystusa tu na ziemi, inni mogą próbować, starać się, dokładać naprawdę sił i środków, ale nikt, absolutnie nikt, oprócz Kościoła Bożego nie jest w stanie i w pełni, i prawdziwie tego uczynić. Skorzystałem z programu Nowej Nadziei i wypisałem sobie cechy Boga, cechy Boga Ojca, jakie pokazał nam Jezus Chrystus. Każda z tych cech ma swój odnośnik, adres biblijny, nie będę tych adresów podawał. Przeczytam to, co Jezus pokazał nam, jakim Jezus pokazał nam Boga Ojca. Cierpliwy, delikatny, święty, przenikliwy, litościwy, wrażliwy, współczujący, czuły, łaskawy, przebaczający, sprawiedliwy, kochający i dobry, miłosierny, troskliwy, hojny, potężny, mądry, mocny. Wow. Jesteśmy solą dla tej ziemi i światłem dla tego świata. Jesteśmy miastem postawionym na górze. Jesteśmy żywym listem pisanym przez Boga do tego świata. Więc kto, jeżeli nie my, mamy pokazać właśnie takiego Boga Ojca? Jeśli my, tym, których Bóg oddaje pod naszą opiekę, nie objawimy takiego właśnie prawdziwego obrazu Ojca, to kto to za nas uczyni? To kto to za nas uczyni? Już na koniec przeczytajmy sobie fragment 31 rozdziału przypowieści Salomona. Wersety od 10 do 31. To znana i powszechnie 31 rozdziału. 31 rozdział, 10-31. To znana i powszechnie też lubiana przypowieść o pochwale, pochwała dzielnej niewiasty. To jest błędnie wyświetlone, drogi bracie, także 31, coś. Przeczytam to z Biblii. Dzielna kobieta. Trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. W serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie przyrządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość, gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego, jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Kilka lat temu słyszałem niemal płaczącą siostrę, która po przeczytaniu tych słów załamana powiedziała, to nie jest absolutnie możliwe. To nie jest o jednej kobiecie, to jest o przynajmniej 6 kobietach naraz. Żadna kobieta nie jest w stanie być taką, jak ten obraz, który maluje nam Salomon. I właśnie wtedy tak wyraźnie usłyszałem od Boga, a ja znam taką kobietę. A ja znam taką kobietę. To moja oblubienica. To mój Kościół. Trzymam się tego mojego przekonania od dość dawna, ale ostatnio przy okazji książki, którą napisałem, która jest przygotowywana do druku, spotkałem się z bardzo ostrą reprymendą od pewnego brata. Niemal krzyczał na mnie. Co ty sobie myślisz, że Kościół musi tak ciężko pracować, żeby sobie zapracować na Bożą łaskę? Na Bożą miłość? Upamiętaj się. Bóg nas kocha niezależnie od tego, czy coś robimy, czy nic nie robimy. Nie wolno porównywać tej kobiety do Kościoła. Spuściłem trochę uszy po sobie. Ponownie przyjrzałem się tej przypowieści i nie znalazłem w niej nic ani zdrożnego, ani niewłaściwego. Tu nie ma żadnego zapracowywania sobie na łaskę czy na miłość. Dzięki postawie tej niewiasty jej mąż jest podziwiany, jej mąż jest szanowany, zasiada w radzie starszych tego kraju, a on sam z kolei wychwala ją, można powiedzieć, pod niebiosa. Zupełnie jak nasz Pan Jezus Chrystus. Wychwala swój Kościół przed Bogiem Ojcem. Mówi, tato, zobacz, jaką mam piękną narzeczoną. Przedstawię ci ją niedługo. Taką bez smazy, bez skazy. Nie jej siłą, nie jej mocą, ale mocą twojego ducha to się stanie. Zobaczysz. Czyli my w takim razie nie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by i naszego oblubieńca Jezusa Chrystusa świat wychwalał, świat szanował, świat podziwiał. Apostoł Filip mówi w tym fragmencie, który już cytowaliśmy tutaj, kiedy pokażesz nam Ojca, to w zupełności wystarczy. kiedy tym, których darował nam Bóg, pokażemy prawdziwy obraz Boga Ojca, to w zupełności wystarczy i im, i nam. Nic ponad to robić nie musimy. Ale żeby to uczynić, warto przyłożyć ręce do dobrego dzieła. Warto zmierzyć się z trudnościami. Warto wejść nawet do przedsionka piekła, aby wyrwać stamtąd tych, których szatan sobie bezprawnie przywłaszczył. Nigdy, czy nigdy nie dajcie się zatrzymać. Nie dajcie się zachęcić. I niech dobry Bóg i nam, i wam w tym dopomoże. Amen.